puls ziemi. Kraj za rogatkami.
Dzień dobry, jest niedziela, minęła 7.30. Zapraszam na pierwszy w 2016 roku Puls Ziemi, a w nim między innymi porozmawiamy o producentach trzody chlewnej.
I dla tej dziedziny też myślę, że przyjdą lepsze czasy. Od 4 stycznia rusza już nowe dopłaty na składowanie wieprzowiny, ale myślę, że działania tutaj w zakresie właśnie Ministerstwa Rolnictwa spowodują to, że opanujemy sprowadzanie z zagranicy wieprzowiny, czy z zachodu, czy powiedzmy sobie z innych krajów unijnych.
O tym, w czym pomaga założenie grupy producenckiej, opowie pan Michał Smętoch ze Starej Huty.
Małe partie wiążą się zawsze z większymi kosztami dostawy ich do zakładów mięsnych. Zakłady mięsne też nie są zainteresowane jako takimi małymi partiami, dlatego my grupujemy to większe transporty. Zakupiliśmy samochód do przewozu zwierząt, co też nam ułatwia negocjacje.
O tym, że Sierakowice są wyjątkowe pod kilkoma względami, mówiliśmy już kilka razy. Teraz dołożymy do tego kolejną cegiełkę.
Robimy badania losów absolwentów i muszę panu powiedzieć, że niewielu z nich nie ma pracy. Około 80% uczniów pracuje w swoim zawodzie. Myślę, że jest to super sprawa.
To wszystko w Pulsie Ziemi. Sylwester Pięta, zapraszam. Mamy początek nowego roku, a to czas myślenia o tym, co będzie się w nim działo, a także podsumowywania minionych miesięcy. No i z której strony by nie patrzeć, jednym z najważniejszych czy największych problemów branży rolnej jest słaba kondycja rynku trzody chlewnej. Co czeka producentów? Jaka przyszłość się przed nimi rysuje? O tym rozmawiałem z dyrektorem Pomorskiego Oddziału Agencji Rynku Rolnego Eugeniuszem Dańczakiem. Rozmowę zaczęliśmy od, delikatnie to ujmując, nie najlepszych cen w skupach żywca.
Ale nie ma co mówić o delikatności, tu jest zburzenie autentyczne i zrozumiałe, ale tak jak znaleźliśmy rozwiązanie na pomoc dla ogrodników, sadowników, gdzie w ramach embarga znaleźliśmy rozwiązanie na zbycie, na przykład w naszym województwie sprzedaliśmy do tej pory 700 ton marchwi, około 100 ton jabłek. I dla tej dziedziny produkcji też trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie, bo ci ludzie, te gospodarstwa autentycznie zbankrutują od kilku lat. Cena wieprzowiny jest poniżej kosztów produkcji. I skoro rząd znajdował zawsze pomoc dla tych wszystkich, którzy mieli jakieś perturbacje, kłopoty, to i dla tej dziedziny też myślę, że przyjdą lepsze czasy. Od 4 stycznia rusza już nowe dopłaty na składowanie wieprzowiny, ale myślę, że działania tutaj w zakresie właśnie Ministerstwa Rolnictwa spowodują to, że opanujemy sprowadzanie z zagranicy wieprzowiny, czy z zachodu, czy powiedzmy sobie z innych krajów unijnych i zostanie autentycznie udzielona pomoc producentom żywca wieprzowego.
Ale poruszył pan bardzo ważny temat, sprowadzanie mięsa z zagranicy. No, jeśli sprowadza się mięso z zagranicy i tam opłaca się wyprodukować w tej cenie ten produkt, no to oznacza, że można byłoby też to teoretycznie zrobić w Polsce. Oczywiście pan chce powiedzieć, że oni mają wyższe dopłaty i mogą sobie na to pozwolić, ale jest też wyższy poziom, zdecydowanie wyższy poziom rozwoju technologicznego.
Panie dyrektorze, tak to nie jest. To sprowadzane mięso do Polski jest sprowadzane z zapasów strategicznych innych państw i to mięso składowane przez jakiś dłuższy czas ma zdecydowanie niższą wartość odżywczą i ono jest tańsze dla naszych zakładów mięsnych, które to mięso sprowadzają. Ono oczywiście jest pełnowartościowe pod względem sanitarnym, ale to nie jest mięso, za które rolnicy dostali większą cenę na zachodzie. Po prostu to jest mięso z zapasów strategicznych innych państw używane w polskim przetwórstwie mięsnym.
Nie ulega jednak wątpliwości, że nasz rynek trzody chlewnej jest lata, żeby nie powiedzieć lata świetlne, nie, za Europą w znacznym stopniu, ale spójrzmy na statystyki. W Polsce przeciętnie rodzi się 19 prosiaków. Na zachodzie prawie 30, a są i gospodarstwa, gdzie te 30 jest przekraczone.
U nas też są gospodarstwa prowadzone na najwyższym poziomie.
Pełna zgoda, ale są to pojedyncze niestety wciąż gospodarstwa.
Taką rzecz powiem panu. W Polsce jest zagrożenie afrykańskim pomorem świń i jest problem z ogromną ilością dzików w polskich lasach. W Danii, która ma z przemysłu wieprzowego zrobiony przemysł narodowy, w Danii nie ma jednego dzika. Po prostu nie można sobie, to państwo nie pozwoli sobie, żeby była zawleczona ta choroba przez dziki, a u nas dziki sprowadzają do kraju, z każdej strony mogą przynieść tą chorobę i mając 10 milionów sztuk trzody chlewnej, nikt ani nie wspomni o tym, że ten problem wynika z tego, że w Polsce jest ogromna ilość dzików, którym nie radzą sobie myśliwi, koła łowieckie i jest to problem też do rozwiązania na skali rządowej, bo...
Ja się będę jednak upierał, że to nie dziki są głównym powodem tych problemów.
Jednym z powodów.
Jednym z powodów, tak. Pełna zgoda, ale jednym z powodów jest też dość wolno postępująca edukacja.
Nie, proszę pana, ja bronię, bo nasi rolnicy, nasi hodowcy to są profesorowie w swoich dziedzinach, tylko proszę pana, jak rozwijać dziedziny, jeżeli jest niedochodowa? Ruszył teraz nowy program w Warmirze, można pozyskać środki, ale rolnicy, widzą tak niską opłacalność, wcale nie startują do tych programów, bo po prostu każdy kalkuluje, każdy liczy. No, po to się w życiu pracuje, żeby zarobić, a jeżeli dana dziedzina nie przynosi dochodów, no to nikt nie chce się narabiać. A bronię jeszcze raz, bo nasi hodowcy to są hodowcy na najwyższym światowym poziomie, ale po prostu w tych relacjach finansowych i inni hodowcy ze świata też by sobie nie poradzili, bo każdy potrafi w pierwszej kolejności prowadzić rachunki, a dopiero później bierze się za produkcję.
W minionych latach nie można było zdobywać pieniędzy na rozwój gospodarstw trzody chlewnej. Teraz to się zmieniło, ale twierdzi pan, że dla rolników, dla producentów to nie są zbyt atrakcyjne warunki?
Oczywiście, proszę państwa, dostali swoje pieniądze rybacy, dostali ogrodnicy, warzywnicy, przyszły pieniądze na maszyny, na urządzenia, ale dla hodowców trzody chlewnej nie było najlepszych rozwiązań. I stąd zgodzę się, że część z nich po prostu nie nadąża w dziedzinach najnowszych rozwiązań, ale pierwszą podstawową sprawą jest to, że jeżeli będzie to dziedzina opłacalna, to i my skorzystamy z tych najnowszych rozwiązań. Oczywiście te warunki, które zostały postawione, spowodowały to, że znikoma ilość hodowców, rolników wystąpiła o wsparcie finansowe, bo nikt nie chce, jeżeli widzi taką słabą koniunkturę, brać się za tą dziedzinę. Skoro dzisiaj nie ma opłacalności, to jaka jest gwarancja, że będzie za rok, za dwa czy za pięć?
Z pana perspektywy jeszcze jedno pytanie na koniec. Znajdzie się ktoś odważny, kto ma przełożenie na rynek rolny i pójdzie i powie, że drodzy moi, ale nie opłaca się prowadzić gospodarstwa, jeśli ma się w nim 10 czy 20 prosiaków, bo przez wiele lat politycy utrzymywali taki miraż, że jeśli ktoś ma takie małe gospodarstwo, no to on wyżywi i jeszcze na tym zarobi. Pan doskonale wie, że to nie jest prawda, ale do wielu wciąż nie dociera ta prawda.
Media lubią takie właśnie informacje szokujące na swój sposób. Dzisiaj oczywiście ktoś może chować jedną maciorę i przychówek od jednej, nie jest zabronione, ale potentaci, którzy liczą się na rynku, to mają po stada podstawowe liczące kilkadziesiąt, kilkaset sztuk. Dzisiaj mali producenci się nie liczą, a że Polska ma taką sytuację, że jest w niej 1 500 000 gospodarstw, no to siłą rzeczy wśród 1 500 000 gospodarstw znajdą się gospodarstwa takie malutkie, które w zasadzie nie powinny nazywać się gospodarstwem, bo to jest jakaś, powiedzmy sobie, hodowla zachowawcza. I liczą się na rynku ci, którzy robią produkcję znacznej wielkości. Oczywiście wygląda w naszym województwie to zdecydowanie lepiej niż w skali całego kraju. Ale dopóki ta opłacalność będzie na takim poziomie jak w tej chwili, to nie ma się co dziwić rolnikom, że nie chcą się w to angażować, bo tak jak przed chwilą powiedziałem, każdy potrafi liczyć i oczekiwać sukcesu swojej działalności.
Ale z tym liczeniem jest chyba też z drugiej strony tak coraz lepiej, no bo tych gospodarstw cały czas ubywa, co oznacza de facto, że przybywa tych największych, dużych graczy, a tych małych, nie liczących się jest coraz mniej.
Jak powiedziałem, 1,5 miliona gospodarstw siłą rzeczy, no, nie jest to autentyczna prawda, bo liczących się gospodarstw w skali kraju to jest około 300 tysięcy, czyli że blisko 1 000 000 złotych tych gospodarstw, czy na południu Polski, czy na ścianie wschodniej, no, są to gospodarstwa wynikające z sytuacji socjalnej polskiej wsi. Rodziny utrzymują się z tych gospodarstw, nie produkują prawie żadnej produkcji na sprzedaż. Taka jest rzeczywistość, ale warunki finansowe powodują to, że ci, co się liczą, produkują coraz więcej, coraz lepszej jakości i tylko do nich przyszłość w produkcji należy.
Mamy nadzieję, że potwierdzą się słowa Eugeniusza Dańczaka, dyrektora Agencji Rynku Rolnego na Pomorzu, o tym, że rok 2016 będzie lepszy dla producentów trzody chlewnej. A od tematu trzody chlewnej nie odchodzimy jeszcze. Za chwilę rozmowa z szefem jednej z grup producenckich. Teraz wybieramy się do Starej Huty, małej miejscowości położonej niedaleko Gowidlina. Tutaj naszym rozmówcą jest Michał Smętoch, prezes grupy producentów trzody chlewnej działającej w powiecie kartuskim.
Prowadzę gospodarstwo rolne wielkości 60 hektarów nastawione na chów i hodowlę trzody chlewnej w Starej Hucie.
A takich dużych rolników w tej grupie producenckiej jest pewnie więcej.
Dużych rolników nie wiem, no ja się nie określam jako duży, bo roczna produkcja to jest w granicach 500 sztuk, natomiast takich, którzy mają około 2000 sztuk rocznie, jest 3 dokładnie, czyli odsetek jest to w zasadzie 20% ogółu, czyli nie jest to aż tak dużo.
Ale to w takim razie to jest taki, można powiedzieć, w cudzysłowie ratunek, ta grupa producencka dla mniejszych rolników.
No, zgadza się, no zwłaszcza dla mniejszych jest to dosyć duża pomoc ze względu na to, że...
Dużemu łatwiej po prostu negocjować.
Tak, no chodzi tutaj głównie o koszty, czyli powiedzmy, jeżeli małe partie wiążą się zawsze z większymi kosztami dostawy ich do zakładów mięsnych, zakłady mięsne też nie są zainteresowane jako takimi małymi partiami, dlatego my grupujemy to większe transporty, zakupiliśmy samochód do przewozu zwierząt, co też nam ułatwia negocjacje, ale i też sprzedaż tych zwierząt po lepszych warunkach, na lepszych warunkach, a przede wszystkim właśnie no, z punktu widzenia drobniejszych producentów, którzy mają zabierane zwierzęta z gospodarstw i nie muszą się martwić o to, czy tam, że tak powiem, coś się z nimi stanie, czy się nie stanie, bo my za nie odpowiadamy i wiemy, że trafią na pewno bezpiecznie do zakładu i jesteśmy w stanie dzięki temu wynegocjować też lepszą cenę.
Kiedy zauważyliście, że w grupie raźniej?
Ten pomysł w sumie zrodził się przez pana Jana Dawidowskiego. To był taki prekursor tej całej grupy. Natomiast każdy, myślę, że tak nawet i podświadomie czy świadomie przeczuwał, że jednak w pojedynkę jest ciężko i że te negocjacje z zakładami są takie bardzo zdawkowe i często ograniczają się tylko do jednego zdania, czyli podania ceny i albo się hodowca godzi, albo nie.
Tutaj... I wtedy pozostaje bez kontraktu, prawda? Co często było takim wiązaniem sobie pętli na szyi.
No kontrakty, w zależności od tego, kontrakty, powiem tak z doświadczenia, zazwyczaj chronią interes tylko zakładów mięsnych, niestety. To są grupy, które operują potężnym kapitałem i tutaj zabezpieczając się kontraktami, które są sporządzone przez prawników, to często można się wkopać, że tak powiem, na minę ze względu na to, że jak my zakontraktujemy żywiec na miesiąc, dwa naprzód, nie wiemy jaka będzie cena, a często zakłady mięsne są w stanie dzięki analitykom przewidzieć tą cenę i wtedy można po prostu troszeczkę stracić na tym całym interesie.
Czy wy wprowadzacie w ramach grupy producenckiej pewną standaryzację produkcji?
Tak jest. Głównym parametrem jest mięsność i zawartość mięsa w tuszy ogólnie już po uboju. Ten parametr musi wynosić minimum 56% od wszystkich. Jest to, można powiedzieć, przyjęte jako unijne, nazwijmy to minimum, ale jest to już materiał wysokiej jakości. Jeżeli chodzi o przerób i przydatność do tego, żeby wytworzyć z tego produkt wysokiej jakości.
Jak wygląda u Was wskaźnik urodzeń?
Część gospodarstw jest to w cyklu, prowadzi ich w cyklu otwartym, czyli zakupuje warchlaka, ale większość jednak ma cykl zamknięty.
Czyli po prostu sprowadzacie młode.
Sprowadzamy, to znaczy no, ci, co mają cykl otwarty, czyli kupują warchlaka, kupują go, no jest to duński warchlak, tak? Ze względu na to, że w Polsce niestety nie ma możliwości zakupu dużej partii odpowiedniej jakości materiału. To jest główny parametr, bo często na rynku występują ilości takie 10, 20, 50 sztuk, gdzie hodowcy są zainteresowani 500, 700 albo i 1000 naraz. I tutaj właśnie dlatego posiłkują się zagranicznymi warchlakami, natomiast cykl zamknięty w grupie prowadzony jest w oparciu o lochy w 100% praktycznie rodzimej hodowli, czyli Polska Biała z Wisłuch albo Wielka Biała Polska. Jest to produkt, można, czy materiał nasz rodzimy, hodowany tutaj lokalnie w zasadzie z wytworzonych we własnych gospodarstwach pasz, więc no, bardzo wysokiej jakości, można tak ująć.
Jak sobie radzicie przy tych bardzo niskich cenach w skupach żywca?
No musimy sobie jakoś radzić, to znaczy każdy sobie indywidualnie w gospodarstwach radzi tym, że na pewno sobie jakiś tam kapitał każdy zatrzymuje na tak zwaną czarną godzinę, a druga rzecz, no w grupie pozwala to też jakby operować tą ceną i chronić się przed drastycznym spadkiem tej ceny, dużo bardziej niż jeżeli by było to powiedzmy poza grupą, indywidualnie, bo tutaj różnice czasami sięgają nawet i złotówki na kilogramie w sprzedaży, więc to jest też grupa jako ochrona przed właśnie takimi dramatycznymi sytuacjami na rynku.
A przy tym wskaźniku mięsności, który wy wykazujecie, cena ostatnio jaka była?
5 zł po uboju za wagę bitą ciepłą, czyli tak zwana tusza po uboju odszczeciniona, wypatroszona bez podrobów, co w przeliczeniu na wagę żywą wynosi w granicach 4 zł za kilogram.
Jak zapatrujecie się na przyszłość? No bo mówi się, że rynek trzody chlewnej to jest rynek niepewny, rynek, do którego wielu nie chce wchodzić.
No tak, panie redaktorze, to się wszystko zgadza, natomiast problem jest troszeczkę bardziej złożony moim zdaniem i wieloczynnikowy i głównie rzeczy, które nie rozumiem. My produkujemy w granicach 70% mięsa wieprzowego w stosunku do naszego krajowego zapotrzebowania. Mięso to, które produkujemy w Polsce, można przyjąć praktycznie jest ekologiczne, ze względu na to, że pasze, które są produkowane w praktycznie w 100% w gospodarstwach, są z własnych zbóż. Zboże stanowią praktycznie 70-80% udziału w mieszance plus komponenty białkowe, dodatki mineralno-witaminowe, gdzie na zachodzie używa się bardzo dużo pasz odpadowych, odpadów z przemysłu rolno-spożywczego, dzięki czemu no mają troszeczkę tą niższą cenę, natomiast na pewno wszystko przekłada się na jakość tuszy. Natomiast no, jeżeli chodzi o tą trudną sytuację, no to trzeba sobie zadać pytanie, jak można tą sytuację ratować. Na dzień dzisiejszy sprowadzamy bardzo dużo mięsa z zagranicy. Jest to takie dosyć niekontrolowane sprowadzanie moim zdaniem, ze względu na to, że nikt nie bada składu mikrobiologicznego mięsa, które jest sprowadzane. Nikt nie bada statusu zdrowotnego stad, z których jest to... Chodzi mi o żywe tuczniki, gotowe już, albo czasami półtusze, które są często mrożone po kilka lat jako rezerwy materiałowe poszczególnych krajów europejskich i to można powiedzieć zalewa nasz rynek. Drugim czynnikiem, który na pewno też jest dosyć bolesny dla rolników, to jest bariera w rozbudowie. I to, co w ostatnich latach można powiedzieć najbardziej dotyka młodych przedsiębiorczych rolników, którzy chcą inwestować, stworzyć nowe, nowoczesne, bardzo nowoczesne chlewnie. Niestety w Polsce, jakby to powiedzieć, obowiązuje zakaz budowy chlewni.
Nieoficjalny.
Nieoficjalny. I...
No właśnie. I co dalej opowiemy za tydzień, bo ten, jak to określił Michał Smętoch ze Starej Huty, nieoficjalny zakaz budowy chlewni to bardzo ważny i bardzo ciekawy temat. Wrócimy do niego. Sierakowice gościły w Pulsie Ziemi już kilka razy, a to za sprawą wyjątkowo dużego przyrostu naturalnego, a to za sprawą walki z marketami. A ja, nieskromnie powiem, odkryłem coś jeszcze, co wyróżnia tę i tak wyjątkową miejscowość na Kaszubach. To szkoła zawodowa. Tak jest, nie przesłyszeli się państwo. W ostatnich latach bardzo głośno było o tym, że na rynku brakuje fachowców. Brakuje ich dlatego, że wiele dużych miast i powiatów niemalże na wyścigi likwidowało zawodówki. Ale no właśnie, nie w Sierakowicach, które słyną z dobrego rzemiosła. Tam swoją szkołę zawodową założyli już 25 lat temu, mimo że to przecież jakby nie patrzeć wieś. I przez te ćwierć wieku Sierakowice czerpały z tego tytułu naprawdę spore korzyści. I między innymi o tym rozmawiam z dyrektorką szkoły Krystyną Formelą.
To właśnie stało się w roku 90. Taka była potrzeba środowiska. Wójt gminy starał się właśnie o to, żeby taka szkoła funkcjonowała. Wówczas musiała być prowadzona przez gminę, dlatego że tutaj funkcjonowała szkoła rolnicza, która należała pod wydział rolnictwa. I była to szkoła branżowa. Natomiast rzeczywiście taka szkoła była potrzebna, szkoła wielozawodowa. Było to podyktowane tym, że w gminie Sierakowice funkcjonuje około 1200 podmiotów gospodarczych.
Ale to na tamte czasy czy obecnie?
Na tamte czasy to było bodajże około 800. Także wówczas taka potrzeba zaistniała. I jest to rzeczywiście dobry pomysł, ponieważ uczniowie mają duży wybór odbywania praktyk i oczywiście wybierania zawodów. Czyli kształcą się w różnych zawodach, praktyki odbywają u pracodawców, są jednocześnie pracownikami młodocianymi i uczniami.
To się wszystko pięknie zazębia, no bo domyślam się, że w szkole macie takie kierunki, na jakie zgłaszają zapotrzebowanie lokalni przedsiębiorcy. Potem ci uczniowie idą do tych lokalnych przedsiębiorców na praktyki, a gdy skończą te praktyki, a także skończą szkołę, pewnie większość z nich, a przynajmniej ci, którzy nie mają dwóch lewych rąk, zostają tam no i zaczynają zarabiać pieniądze. A co za tym idzie, zostają w Sierakowicach. No o to w tym wszystkim chodzi.
Tak, na pewno. Robimy też badania losów absolwentów i muszę panu powiedzieć, że niewielu z nich nie ma pracy. Około 80% uczniów pracuje w swoim zawodzie. Myślę, że jest to super sprawa.
Ale to chyba jest troszkę tak jak z bezrobociem. Kiedy mówi się, że bezrobocie w danym rejonie spada poniżej 5%, to oznacza, że tak naprawdę pracują wszyscy ci, którzy chcą pracować. Wydaje się, że to jest właśnie mniej więcej podobny mechanizm. Ci, którzy chcą pracować, którzy chcą znaleźć pracę, pracują.
Oczywiście, myślę, że szczególnie chłopcy, którzy chcą pracować, nie mają problemów ze znalezieniem pracy. W przypadku dziewcząt może tutaj być problem, ponieważ u nas dość dużo jest sprzedawców, to przeważnie prym wiodą dziewczęta, i fryzjerek. Nie wszystkie później znajdują pracę, ale jak wiemy, jakoś sobie w życiu radzą, nie narzekają. Myślę, że część z nich pozostaje właśnie u pracodawców, te, które się sprawdzą na praktyce. Pracodawca najlepiej wie, jakich uczniów ma i kto z nich spełnia jego oczekiwania.
A jakie zawody macie u siebie w szkole?
Zawodów mamy sporo. Najwięcej, tak jak powiedziałam, fryzjerki, sprzedawcy, zawody mechaniczne, czyli mechanik samochodowy, elektryk, murarz, stolarze, elektromechanik, no jeszcze dekarz, piekarz. Te wszystkie, które są dostępne, aby odbywać praktyki. Nie mamy kucharza. Natomiast wszystkie inne zawody, tak praktycznie mówiąc, są tutaj dostępne, dlatego że w szkole uczą się przedmiotów ogólnokształcących, natomiast przedmioty teoretyczne, zawodowe, oni uzupełniają w ośrodkach dokształcania zawodowego, gdzie w każdym roku mają na to miesiąc czasu. I tam właśnie jest to kształcenie zawodowe.
Ale to, że oni zostają na miejscu, to jest jedynie efekt tego systemu, o którym mówiliśmy, tego, że po prostu znajdują tutaj od razu pracę, czy też być może budujecie państwo jakoś tę sierakowicką tożsamość wcześniej, organizujecie jakieś spotkania, tłumaczycie im, że Sierakowice to coś wyjątkowego?
Myślę, że i to, i to. Na pewno też podkreślamy znaczenie kształcenia zawodowego. Ja też, wchodząc do klas, nieraz na takie spotkanie, po prostu aby porozmawiać z uczniami, podkreślam, że ich wybór na pewno jest dobry i mają dalszą drogę jeszcze kształcenia, bo szkoła zawodowa nie zamyka im dalszej edukacji. Oni zwykle 50% albo i więcej, którzy kończą tutaj zasadniczą szkołę zawodową, przychodzą do zaocznego liceum dla dorosłych, tutaj w tejże szkole. I później mogą zdać maturę, mogą iść nawet na studia, także pokazujemy im, jakie mają możliwości. Doradca zawodowy również wszelkich takich informacji im udziela.
A co ze studiami? No bo cały czas mówimy o fachowcach, o ludziach, którzy są mechanikami, fryzjerkami itd., itd. A co z ludźmi, którzy chcą na przykład po skończonym liceum pójść na studia do Gdańska? Czy oni mają po co wracać do Sierakowic?
Myślę, że taka opinia wśród ludzi młodych jest taka, że te studia niekoniecznie. Oni wybrali szkołę zawodową po to, żeby mieć fach, żeby zarabiać, żeby mieć pracę przede wszystkim.
Ale ci, którzy zdecydowali się na studia, oni wracają? Tak jak mówiłem, mają po co wracać?
Myślę, że jeśli skończyliby studia, bo są takie przypadki, że rzeczywiście dziewczęta tam idą na tą kosmetologię czy jeszcze inne kierunki, to myślę, że w naszym środowisku znajdą pracę. Mogą przecież założyć własną działalność i tak też często się dzieje.
Chciałoby się powiedzieć przykład modelowego działania i mądrego zarządzania gminą. No, oby inni także brali przykład, bo warto. Nie jedyny to zresztą przykład takiej roztropności w Sierakowicach. I tą rozmową kończymy dzisiejszy Puls Ziemi. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję, Sylwester Pięta. Życzymy Państwu wszystkiego dobrego w nowym roku i oczywiście spotkań co tydzień przy okazji Pulsu Ziemi. Za chwilę wiadomości, po nich magazyn Kaszubski, a my, mam nadzieję, słyszymy się za tydzień.